Jest mi ogromnie miło po raz wtóry powitać naszych drogich słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji Trwam na rozmowach niedokończonych. Tematem, drodzy, dzisiejszych rozmów to filozofia hymnu o miłości świętego Pawła Apostoła z pierwszego listu do Koryntian, rozdział 13. Naszym miłym gościem jest ksiądz profesor Tadeusz Gus, dziekan Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Tomaszowie Lubelskim i kierownik Katedry Filozofii Prawa. Serdecznie witamy księdza profesora w naszym studiu w Toruniu.
Dziękuję uprzejmie i bardzo serdecznie też wszystkich Państwa pozdrawiam.
Księży profesorze, myślę, że pięknie się składa, że poruszamy temat związany ze świętym Pawłem. Skończył się rok już świętego Pawła, zaczął się rok kapłański związany z jubileuszem świętego proboszcza z Ars, ale też nastąpił dodatkowy taki moment, jakim było ukazanie się w ostatnich właściwie tygodniach encykliki papieskiej społecznej Caritas in Veritatem. I właśnie na samym początku tej encykliki Ojciec Święty nawiązuje do tego hymnu, ponieważ mówi nie tylko Veritas in Caritate, prawda w miłości ma być, ale nade wszystko też i drugi człon jest ogromnie ważny, miłość w prawdzie. To zagadnienie jest poruszane w hymnie do miłości, który napisał święty Paweł. Drodzy, jak wszyscy wiemy, ten hymn to jest jedno z najpiękniejszych miejsc, momentów w Nowym Testamencie, że aż został nazwany hymnem o miłości. Nigdy tak się nie wyrażał święty Paweł, ale my nazwaliśmy, czy tradycja nazwała właśnie ten fragment hymnem o miłości. Księże profesorze, jako kapłan już wielokrotnie mi się zdarzyło, kiedy młodzi zakochani ludzie przychodzili i prosili, żeby pobłogosławić ich związek małżeński w kościele, zapytawszy ich, jaki fragment im bardzo pasowałby przy tej okoliczności, w tym najważniejszym dniu ich życia. Większość wybierała właśnie ten fragment hymnu o miłości. A widzimy, że dla nas, chrześcijan, ten fragment jest ogromnie ważny. Dlatego to, co powiedziałem na początku, że ten temat interesuje nas naprawdę wszystkich. I chcemy tu podjąć od strony filozoficznej. Księży profesorze, może zacznijmy od tego kontekstu. Co chce przekazać Koryntianom tym tekstem święty Paweł? Od strony właśnie też chociażby i filozoficznej wiemy, że w świecie greckim kieruje te słowa. To ma też dodatkowe jeszcze znaczenie. Czego chce nauczyć Koryntian?
I święty Paweł jako genialny myśliciel, on wie doskonale, jakich adresatów słowa ma przed sobą. Greków, Koryntian jako Greków. Co to oznacza? Że ci ludzie i ten naród przez wieki rozmiłowany w prawdzie i w mądrości został niejako ukierunkowany na prawdę, na mądrość, czyli miłowanie prawdy. I ale właśnie on, świadom tego nowego sposobu bytowania Koryntian ochrzczonych, którzy stali się przez ten pierwszy sakrament święty członkami mistycznego ciała Chrystusa, czym jest Kościół, on chce właściwie tych Greków nauczyć bycia w Chrystusie, z Chrystusem i przez Chrystus.
Właśnie, co to jest, może termin skomplikowany, gdyby nam też ksiądz profesor przybliżył, co oznacza to bytowanie w Chrystusie?
Proszę zauważyć, że dla Greków to było jedno z najtrudniejszych pytań. Jak mogę, jako nieśmiertelny duch, którego Grecy w osobie Sokratesa odkryli, że człowiek w swoim wymiarze duszy nieśmiertelnej jest bytowością, która jakoś tam ma swój początek, ale nie ma końca, czyli jest przeznaczona do wiecznego istnienia, To zostało odkryte. Ale teraz dla Greków pomyśleć, że mogę z tą ideą dobra, którą utożsamiono w myśli Sokratesa czy Platona z absolutem, jak ja mogę koegzystować, czyli współistnieć z drugim. A tutaj się okazuje, że właśnie ta bytowość chrześcijańska wskazuje nam na niezwykle misterną formę współistnienia z moim Stwórcą jako Bogiem, a zarazem i Zbawcą.
Greko w Koryncie wykłada w sumie taką zaskakującą też pewną naukę, ponieważ mówi tak, że lecz wy starajcie się o większe dary. Wiemy, że to jest ten moment, ten rozdział 13 jest poprzedzony opisem, jakie charyzmaty występują w tej wspólnocie w Koryncie, prawda? I kończy na koniec, ale wymieniając wszystkie dary, które rzeczywiście, dar prorokowania, dar uzdrawiania, a na koniec mówi, ale ja wam pokażę doskonalszą drogę. Nazywa to drogą, prawda? I co by to oznaczało?
Bytowość mistycznego ciała, którym jest Kościół, jest niezwykle precyzyjnie uporządkowaną. Tam są apostołowie, tam są prorocy, tam są cudotwórcy, tam są ludzie uzdolnieni bardzo różnymi talentami. Ale to wszystko stanowi jeden wielki, wspaniały porządek. I teraz właśnie i Grecy są świadomi tego, ci greccy chrześcijanie, że to musi być uporządkowane. Ale zachodzi pytanie, co jest taką naczelną zasadą porządku? I tutaj właśnie święty Paweł, mówiąc o czymś, co jest jeszcze doskonalsze, w sensie wartości, treści i drogi, właśnie podprowadza, zbliża Greków, czy też greckich chrześcijan, do tego, co jest samym sercem myśli chrześcijańskiej.
A tym sercem jest miłość, co jest zdaniem też, można powiedzieć, w ujęciu filozoficznym. Filozof, patrząc na ten tekst hymnu świętego Pawła, co uznałby za fundament miłości?
Według świętego Pawła prawda i wiara są fundamentem miłości. I nieprzypadkowo on zestawia te dwa wymiary. Z jednej strony porządku natury w aspekcie intelektu, żeby Grekom powiedzieć, że to, co ich mistrzowie myśli, czy też słowa odkryli przez wieki bardzo żmudnej refleksji intelektualnej, że to jest prawdą, że to ma sens. A więc prawda jest ważną, dlatego że człowiek posiada intelekt, a intelekt poszukuje prawdy. I wtedy człowiek spełnia się, ale tylko intelektualnie, jeśli poznaje prawdę. A z drugiej strony właśnie dlaczego święty Paweł wskazuje na wiarę? Dlatego, że według jego nauki i później rozwiniętej nauki Kościoła, wiara jest taką cnotą wlaną, którą Bóg objawienia, Ojciec, Syn i Duch Święty, wlewa w nasz intelekt, w nasz rozum. Czyli następuje taka świetne współistnienie z jednej strony rozumu, który poznaje prawdę, a z drugiej strony wiary, czyli łaski, która formuje intelekt, czyli wywyższa niejako poznanie. Celem wiary jest między innymi udoskonalenie sfery poznawczej człowieka. I stąd też Bóg nieprzypadkowo zakorzenia swoją łaskę w naszym rozumie, żeby go ubogacić. Ponieważ nasz rozum nie może zobaczyć Boga, a dla poznania definitywnego potrzeba oglądu Boga, czy też rzeczywistości, którą pragniemy poznać. I stąd też to wywyższenie wysiłku intelektualnego poprzez łaskę jest tutaj genialnym podarunkiem Boga, Stwórcy i Zbawcy dla naszego ludzkiego rozumu. I to jest ten fundament.
Księże profesorze, w kontekście greckim właśnie takie wartości jak wiara, jak miłość, czy powiedzmy jak one mogły być przyjęte, bo jednak inne wartości uznawali w swoim też i swojej przestrzeni kulturowej, prawda?
Jest istotna różnica między rozumieniem wiary dla greckich myślicieli, a rozumieniem wiary dla chrześcijanina. Dlaczego? Dlatego, że wiara w myśleniu greckim była po prostu produktem naszej sfery poznawczej, czyli oni to nazywali takim niepełnym, takim poznaniem w sensie przypuszczenia, w sensie prawdopodobieństwa. Natomiast proszę zauważyć, wiara w sensie chrześcijańskim jest doskonała. To jest doskonały dar, dlatego że Bóg nie daruje darów niedoskonałych. Stąd też wiara wlana w ludzki rozum spełnia w odróżnieniu do pojęcia wiary greckiej istotnie inną misję. Ona wywyższa intelekt, czyli nie to poznanie pojęciowe, które kończy się sądem, a sąd wyraża prawdę w języku filozofii greckiej, wtedy kończy się praca intelektu. A w chrześcijańskim rozumieniu tego współistnienia prawdy poznanej przez ludzki intelekt i wiary jako łaski wlanej w nasz rozum polega na tym, że wiara właśnie wywyższa, udoskonala, rozszerza niejako możliwości poznawcze ludzkiego rozumu.
W świecie greckim język ludzki jaką rolę spełnia? To jest szczególnie, widzimy, wartość słowa ma ogromne znaczenie u świętego Pawła.
Język ma za zadanie poznać rzeczywistość. On wysławia to, co nasz rozum wraz ze sferą zmysłową potrafił poznać. I teraz język wyraża ten owoc poznania. I najpiękniejszym owocem poznania jest właśnie prawda. I w związku z tym to jest i wielkość języka, ale jednocześnie i granica języka. Dojść do prawdy. W tym się wyrazić.
Właśnie święty Paweł pisze, że gdybym mówił językami ludzi, aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Jak to odbierają Grecy?
Właśnie, to jest ogromne zaskoczenie dla greckiego, nawet chrześcijanina. Dlatego, że to, co było przez wieki celem wysiłku duchowego, czyli umiłować prawdę, ale w sensie takim żyć z prawdą, nie w sensie tego miłowania, które my tutaj u świętego Pawła zostaje wyartykułowane, bo wtedy rzeczywiście nie byłoby różnicy między Sofia, czyli tą mądrością taką grecką, a caritas w sensie Pawłowym. Ale właśnie tutaj święty Paweł powiada, że rzeczywiście język ma swoją konieczną misję z uwagi na to, że i prawda, a także wiara są koniecznością, ale teraz święty Paweł, i to jest to nowum, które wspaniale wychodzi właśnie w teologii Pawłowej, mianowicie, że zarówno prawda, jak też i wiara powinny być uformowane przez caritas. Veritatem in caritate facere, to jest z listu do Efezjan, sentencja Pawłowa, czyli uformować prawdę poprzez miłość, a święty Augustyn, i to zresztą nawiązując do myśli Pawłowej, powie fides in caritate formata, czyli i wiara musi być teraz uformowana przez miłość.
Księże profesorze, a dlaczego właśnie miłość jest czymś doskonalszym niż właśnie te wartości jak prawda i wiara?
Dlatego, że ta głębia Boga, to co jest takie, można powiedzieć, choć wszystko wspaniałe jest w Bogu, objawienia, ale właśnie Bóg objawienia objawia się jako Bóg miłości. To nie jest ten absolut grecki, który jest właśnie tym mędrcem, czyli tym, który kontempluje siebie, ale nie potrafi myśleć drugiego. Nawet myśleć, nie mówiąc już o jakiejkolwiek relacji, czyli kontakcie, czyli to współistnienie tak bliskie z drugim. To było dla greckiej myśli, obydwa te wymiary były wykluczone, ponieważ Bóg jako absolut jest tak doskonały, tak wywyższony ponad bytowość ziemską, że on nie może mieć nic wspólnego. A więc on ani nie może pomyśleć wszechświata, ani nie może rozmawiać z człowiekiem, ani nie może też niczego w relacji on jako absolut, a człowiek. Tutaj jest jakieś wakuum. Grecy nie mogli sobie z tym wakuum w ich wspaniałej mądrości poradzić. Jak jest możliwe, żeby Bóg był tak bliskim, jakim stał się Bóg chrześcijański? Takim dzieckiem w Betlejemie może stać się tylko Bóg, absolutna miłość. I to jest właśnie to najintymniejsze obok świętości Boga. To jest to ten cud Boga objawienia.
Księże profesorze, znając całą historię świętego Pawła, szczególnie dzięki też nauczaniu ojca świętego Benedykta XVI, mogliśmy też i jakby szerzej zapoznać się z tym nauczaniem. I wiemy, że właściwie to, co wszystko, czym dzieli się święty Paweł, też przed wspólnotą z Koryntu, to właściwie on to już mówi jako proroctwo, bo on doświadczył czegoś, czego człowiek inny nie doświadczył. Jemu dane było właśnie doznać tego objawienia, gdzie mówi, że nawet nie godzi się, aby to niejako dalej opowiadać. To, co usłyszał, czyli tak to było wielkie. Czyli on mówi pewne proroctwo, coś, co się spełnia. I dzisiaj też widzimy ponad 2000 lat i widzimy, jaką głębię mają pisma świętego Pawła. To jest proroctwo. Ale ciekawa rzecz, że jednak proroctwo w zestawieniu z miłością i tak jest mniejszą wartością. Może ten temat warto by było pogłębić.
Co to znaczy prorokować? To znaczy mówić w imieniu Boga. Czyli skąd pochodzi ta wiedza prorocka? Ona pochodzi także z tej odwiecznej miłości. I w związku z tym ten, kto prorokuje, właściwie jeśli zrozumiał sedno swojego talentu prorockiego otrzymanego od Boga, to właściwie to, co powinno towarzyszyć każdemu słowu wykładanemu z ambony, w kościele, na różne sposoby i w ogóle jako chrześcijanin, to jest zawsze ta towarzysząca miłość, że nie mogę słowa oderwać. Dlaczego? Bo to byłoby zaprzeczeniem istoty słowa prorockiego, które ma swoją ostateczną ojczyznę nie w sercu ludzkim, lecz w wypełnionym wieczną miłością sercu Przenajświętszego Boga. I dlatego miłość jest większa aniżeli proroctwo, które przekazuje pewną informację różnego typu, ale proroctwo ma swój kres. Wtedy, kiedy człowiek zobaczy Boga, nie potrzebuje proroctwa.
A czy można być prorokiem nie miłując?
I to byłoby zaprzeczenie misji prorockiej. Prorok nigdy, to zresztą widzimy w historiach wielkich proroków, czy Eliasza, czy Jana Chrzciciela, czy innych, jakichkolwiek aktów by ci prorocy nie dokonywali, oni dlatego są prawdziwymi prorokami, ponieważ prorokowali zawsze na fundamencie miłości, czyli z miłości serca. Prorokowali, nawet bardzo ostre słowa wypowiadali pod adresem narodu, ale ta ostrość tych słów prorockich, ona czerpała swoją moc w miłości Boga i w miłości ich prorockich serc, i celem ich misji prorockiej była miłość adresata tego proroctwa do Boga i do drugiego człowieka.
Księże profesorze, Wiara też wyraża się w konkrecie modlitwy, prawda? I należy modlić się nie tylko sercem, ale też i umysłem, jak mówi święty Paweł. Mnie to też interesuje, jak filozof by to też zinterpretował świętego Pawła.
Czym jest modlitwa? To jest stanięcie przed wiecznym Bogiem. To jest wybieganie ku wieczności, żeby spotkać Boga. A ponieważ nasz nieśmiertelny duch ma takie zdolności transcendowania wszechświata, łącznie ze wszystkimi prawami przyrody i z całym bogactwem różnych istnień, stąd też to jest ta z jednej strony naturalna zdolność ludzkiego ducha, a z drugiej strony, jeśli ten duch jest ochrzczony, to ma dzięki łasce Boga jeszcze dodatkowe możliwości przekraczania wszechświata i spotykania Boga. Ale teraz zachodzi pytanie. I kogo spotykam? Miłość. Bo spotykam Boga, który jest prawdą, tak. Który jest sprawiedliwością, tak. Który jest wiecznym porządkiem, też prawda. I to wszystko jest w Bogu jedno, ale tym spoiwem tych wielkich, niezwykłych, odwiecznych atrybutów Boga jest miłość. I w związku z tym, jeśli się modlę, to spotykam miłość bezkresną. I dlatego też Norwid, nasz wieszcz narodowy, ma rację, że każda modlitwa jest wysłuchaną. I to jest też Pawłowe myślenie, jeśli jest z miłości.
Piękne, księże, profesorze, mam tu przed sobą książeczkę, już nie pierwszy raz ją pokazuję, świętego Alfonsa Marii de Liguori, wielkiego doktora Kościoła, patrona spowiedników i moralistów, założyciela też naszego zgromadzenia. W tej książeczce Umiłowanie Pana Jezusa Chrystusa w życiu codziennym, na kanwie hymnu o miłości, tworzy taką jakby teologię moralną, teologię duchowości dla praktycznego życia chrześcijanina. Właśnie ja patrzę od strony moralnej. Ksiądz profesor dzisiaj próbuje nam przybliżyć jako filozof. Ale w teologii moralnej jeszcze taki jeden moment jest ogromnie ważny. To jest sfera ciała ludzkiego. Wiemy, że to zagadnienie u świętego Pawła jest ogromnie ważkie.
Tak. I święty Alfons de Liguori, raz, że wielki arystokrata ducha, świetnie myśli, a z drugiej strony właśnie to jest jeden z największych mistyków w dziejach Kościoła. I nieprzypadkowo właśnie on też nawiązuje do tego hymnu i także do sfery cielesności człowieka. I tutaj ponownie proszę zauważyć, jak tutaj Paweł jest w swoim rozumieniu cielesności w odróżnieniu do Greków, do Koryntian, którzy najchętniej by się uwolnili od cielesności, jak najszybciej. Dlaczego? Dlatego, że według Greków nie do pomyślenia byłoby mówienie o wieczności, o wiecznym przeznaczeniu naszej cielesności. A dlaczego to jest z chrześcijańskiego punktu widzenia jak najbardziej zasadne? Dlaczego Jezus z Nazaretu zmartwychwstał w swoim ziemskim ciele? I skąd pochodzi ciało? Te pytania najlepiej można odpowiedzieć na kanwie właśnie Pawłowej myśli. Paweł powiada Grekom: tak jak zrozumieliście, że duch jakoś pochodzi od doskonałego Boga, ja wam chcę powiedzieć, jako nawrócony Szaweł, że także ciało i każdy atom materii wszechświata jest darem tej samej odwiecznej miłości Boga Stwórcy, który powołał swoim intelektem i swoją odwieczną wolnością wszechświat. Nie tylko dla prawdy jako prawdy, lecz także dla miłości. I proszę zauważyć, gdybyśmy dzisiaj zrozumieli tę ostatnią przyczynę pochodzenia ciała, to wydaje mi się, że moglibyśmy świetnie poradzić sobie z w ogóle nie tylko z wymiarem naszej cielesności, lecz także w ogóle z wymiarem ekonomicznym i w ogóle z wymiarem naszego ludzkiego mieć. Bo skoro ciało ma ostateczną przyczynę w miłości Boga, to znaczy, że ono jest ostatecznie i zasadniczo przeznaczone do tego, żeby być narzędziem miłości. Zarówno ciało, jak też ta cała sfera naszego mieć, aż do ostatnich atomów tego, co posiadamy.
Czy u świętego Pawła też, czyniąc głęboką lekturę tego tekstu Hymnu Miłości, nie widzimy właśnie, że żeby być tak naprawdę, trzeba się stracić. Stracić w daniu Pawłowym, podarować się, prawda?
Tak.
I im więcej stracę, tym bardziej jestem. Czy tak nie można interpretować?
W perspektywie myślenia chrześcijańskiego i Pawłowego można powiedzieć tak, że czy zyskuję w tym wymiarze bytowania ziemskiego, czy tracę, jeśli osadzę mój zysk jakiegokolwiek rodzaju, czy to jest zysk intelektualny, czy polityczny, czy społeczny, czy muzyczny, kulturowy, w sztuce, czy też tracę, na przykład, że tracę osobę umiłowaną, czy też tracę możliwości rozwijania mojego talentu, bo nie mam środków finansowych, choćby jak w przypadku naszego polskiego narodu, jest tak wiele talentów, ogromnie dużo, które nie mogą się rozwinąć tylko z tej racji, że muszą zarabiać na codzienny chleb i to bardzo ciężko i czasami wykonując inne zawody. Ale jeżeli spojrzymy na tę sferę tak zwanych strat w świetle tego myślenia Pawłowego i w świetle miłości Boga, to chrześcijanin jest zawsze niezwykłym zwycięzcą. On jest najbogatszym człowiekiem świata. On jest zawsze przebogaty, dlatego że ten, kto jest, współistnieje z miłością odwieczną, on jest już bogatszym być nie może.
Księże profesorze, jeszcze bym tutaj jedną myśl poruszył wokół tej cielesności. Widzimy, że święty Paweł wiele cierpi na ciele. Mówi, nawet to jest chyba w drugim liście do Koryntian, pozwolę sobie na szaleństwo przez trudności, przez więzienie, więc mówi o tym ościeniu też, prawda, żeby się nie pysznił, został mu dany pewien oścień, właśnie, który mu nieustannie go jakby naprowadza na pokorę wobec tego wielkiego bogactwa, które od Pana Boga otrzymał, to spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym, ale on się nie boi tą swoją cielesność podarowywać, nawet nie boi się tego cierpienia oddać, bo to jest moment też jakby udowodnienia tej jego miłości do Chrystusa.
I tutaj, ojcze Zdzisławie, bardzo dziękuję za to pytanie, za tę uwagę i skierowanie naszej refleksji na bardzo ciekawy temat. Mianowicie, święty Paweł chce powiedzieć Grekom, on mówi do Greków, to jest bardzo trudne, żeby to ciało było rzeczywiście narzędziem miłości. To nie jest łatwe. Ja mogę sobie powiedzieć, tak jest, to jest, ale jak to trudno przychodzi uzgodnić z jednej strony sferę ducha i ciała, żeby człowiek w swojej jedności bytowej, jako duch i jako ciało, żeby on każdym gestem, każdym spojrzeniem, żeby on bazował w swoich wszystkich aktach w nauce, polityce, sztuce, muzyce, w ogóle w kulturze ludzkiej, w ekonomii, o czym Benedykt XVI tak dużo mówi. Właśnie tu jest ta problematyka tego uzgodnienia, tej jedności, tej koegzystencji doskonałej ducha i ciała, czyli uporządkowania naszej natury ludzkiej, a z drugiej strony właśnie postawienia całej tej naszej bytowości duchowo-cielesnej w służbie Boga, człowieka i tych sfer naszej kulturowej działalności, którą my tutaj na ziemi uprawiamy, czyniąc sobie ją poddaną. I dlatego Paweł nie jest jakimś marzycielem, który nie chodzi dwiema nogami po ziemi. On doskonale wie, że ciało jest niezwykle misternie i my wiemy, Dzisiaj nauki szczegółowe są bardzo dumne, że już wiele potrafiły zbadać to, czym jest ludzki organizm. Ale tak naprawdę wszystkie nauki szczegółowe, łącznie z medycyną, są na początku poznania prawdy o ciele człowieka. Na początku poznania prawdy o materii wszechświata. My jesteśmy na początku. I w związku z tym, skoro mamy fragmentaryczne poznanie ciała, to dlatego tak nam jest trudno go podporządkować w służbie aktów miłości, w polityce, nauce, ekonomii, w muzyce, sztuce, w ogóle w kulturze.
Że profesorze, do tej pory właściwie rozmawialiśmy o tych wzajemnych relacjach, prawda, między miłością, wiarą, a prawdą. Też w kontekście, czy w odniesieniu do materii, do cielesności. Może teraz byśmy, będąc wpatrzeni, zanurzeni w treści hymnu o miłości, może powiedzieli coś na temat, co jest istotą miłości? Czym ona się charakteryzuje?
Paweł rozpoczyna od wskazania na cierpliwość miłości. Dlaczego miłość jest cierpliwa? Dlatego, że człowiek miłujący miłuje w perspektywie, jak to się starożytni wyrażyli, sub specie eternitatis, czyli w perspektywie wieczności. To jest to odniesienie dla rzetelnie miłującego chrześcijanina, czy też człowieka. Szukam wieczności, żeby stała się kryterium. A czym jest wieczność? Boską miłością. A więc wtedy, jeśli w tej perspektywie przeżywam każdy moment mojego życia, wtedy jestem 100% cierpliwy.
Czy rozumiemy, święci, nasz to święty Alfons Liguori bardzo nas zachęcał, abyśmy wracali, medytowali tematy dotyczące prawd wiecznych, prawda? Że wieczność nas czeka, to co też Jan Paweł II przypomniał, że wieczność na nas czeka, więc trzeba to życie bardzo sensownie przeżyć, żeby nie zmarnować. Więc rzeczywiście ta wieczność nadaje perspektywę teraźniejszości.
Oczywiście. A teraźniejszość współczesna ma dlatego tak istotne problemy ze swoją cierpliwością. Człowiek współczesny, właściwie większość ludzi współczesnych, sprawiają wrażenie ogromnie niecierpliwych. I dlaczego? Dlatego, że brakuje im odniesienia wieczności. Tylko wieczność czyni miłość cierpliwą.
Jeżeli możemy następny krok zrobić przy charakterystyce tej miłości, widzimy, że miłość nie zazdrości, mówi święty Paweł. Dlaczego miłość nie zazdrości?
Z prostej przyczyny właściwie. A mianowicie, ponieważ jeżeli człowiek miłuje, to jest w pełni duchowo i egzystencjalnie nasycony. Miłość jest sycąca, ale sycąca w najdoskonalej. Czyli jeśli człowiek miłuje, to niczego już więcej do swojego życia nie potrzebuje. A co jest dramatem zazdrości, która należy do kategorii ciężkich w katolickiej moralności? Mianowicie dramat zazdrości polega na tym, że że człowiek zazdroszcząc nie miłuje i dlatego odczuwa stale brak. Ale zazdroszcząc do tego stopnia, że sięga po narzędzia unicestwiające drugiego. To nie jest tylko to, że ktoś chce pozbawić, zazdroszcząc drugiego sławy, czy jego dobrych wyników w pracy, czy też jakiegoś dobrego imienia, czy też jego mienia materialnego. Nie. Tylko to ostrze zazdrości jest ukierunkowane w tym celu, żeby zniszczyć drugiego. A przecież miłość mówi: daruj siebie. Daj siebie drugiemu. Nie zabierz mu nic, tylko daj mu, wprost przeciwnie. Proszę zobaczyć, jakie to są przepaści, które istnieją pomiędzy miłością a zazdrością. I dlatego Kościół ma rację. Zazdrość to ciężkie przewinienie.
Księże profesorze, taka bardzo też i praktyczna uwaga. Mianowicie ludzie często zazdroszczą, ale powodowani rzekomo miłością, prawda? Że z miłości boi się, że ten ktoś ukochany zostanie przez kogoś zabrany. A tu jest też wskazana przy okazji droga, która służy ku temu, żeby człowiek nie żył lękiem, a jeżeli to inną bojaźnią, lękiem, bo odpowiedzią zamiast lęku ma być po prostu powiększenie, intensyfikacja miłości, prawda?
Tak. Proszę zauważyć, że co jest przyczyną lęku czy celem lęku, który my nazywamy w języku polskim strachem, że człowiek może się obawiać z tej racji, że doświadczy jakiegoś zła lub że chce wyświadczyć zło. Natomiast bojaźń w sensie chrześcijańskim, i tak pojmowano na przykład Grecy starożytni pojmowali lęk, czy Rzymianie, oni się obawiali. Dlaczego? Bo te bóstwa jednak, w które wierzyli, nie były obliczalne, nie były Bogiem miłości. I stąd był ten zasadniczy strach ich egzystencji grecko-rzymskiej. Natomiast chrześcijanin ma bojaźń Bożą. A co to znaczy bojaźń Boża? To jest istotna różnica między bojaźnią w sensie grecko-rzymskim a chrześcijańskim, ale w interpretacji katolickiej, nie protestanckiej. Dlatego, że Martin Luther i protestancka teologia nawiązała, jednak cofnęła się w rozumieniu bojaźni i przejęła właściwie te wyobrażenia grecko-rzymskie. O tym z uwagi na to, że Bóg jest sprzecznością dla Marcina Lutra, to wtedy on jest nieobliczalny i muszę się go obawiać, że on coś mi może uczynić złego. Natomiast bojaźń chrześcijańska i bojaźń Pawłowa i bojaźń, którą rozumie na przykład Karol Wojtyła, nawiązując też do istoty bojaźni, ona, jak Karol Wojtyła napisze, wyrasta z tej samej gleby, na której rośnie i którą karmi się miłość. I tylko wtedy ta bojaźń będzie konstruktywną. Będzie się obawiać, że w tym świecie, w którym zło działa, istnieje, że co może się stać z moją umiłowaną osobą, z tą miłością między tym a tym człowiekiem. Jest to zasadne. Ale ta bojaźń katolicka, ona troszczy się o miłość, czyli, innymi słowy, fundamentem tej bojaźni i celem jest miłość.
Księże profesorze, za chwilę będziemy już prosić naszych słuchaczy i widzów telewizji Trwam, aby mogli też wziąć udział w współtworzeniu tego programu, ale zanim to zrobię, podam numery. Jeszcze jedno mnie interesuje, potem przejdziemy dalej w naszej refleksji nad hymnem o miłości świętego Pawła. Mianowicie w jednym z wywiadów, a tu akurat w wywiadzie dla telewizji Trwam i Radia Maryja, ksiądz arcybiskup Gianfranco Ravasi, przewodniczący Rady Papieskiej do spraw kultury, na pytanie, jakie są współczesne rany, między innymi powiedział samotność. Ja nawiązuję właśnie też do tego tematu, który poruszamy. Mianowicie, no taki wniosek mam na bazie też tego hymnu. Człowiek, który miłuje, nigdy nie będzie się czuł samotny. Ja też w tej chwili myślę o wszystkich słuchaczach. Wielu słuchaczy Radia Maryja żyje samotnie. Wielu ludzi poprzez fakt cierpienia pozornie wydaje się, że oni w tym cierpieniu są sami. Ale w momencie, kiedy oni tą swoją sytuację wypełniają Bożą miłością, ciekawe doświadczenie, myślę, każdego człowieka, ja nie czuję się sam, czuję się w rodzinie.
Tutaj to jest szalenie ważna sfera ludzkiej egzystencji. I tak jak ojciec Zdzisław słusznie zauważa, dotyka, można powiedzieć, chyba bez przesady, całych rzesz ludzi. Dlaczego? Dlatego, że rzeczywiście brakuje tutaj tego odniesienia, że moje całe życie, i od tego wyszliśmy. Święty Paweł powiada, Grecy wy jesteście mędrcami, ale chcę wam powiedzieć, wy istniejecie w Bogu, który jest miłością. I teraz wykłada, co to znaczy, czyli co to znaczy pojąć tak do końca, szczerze, rzetelnie i konsekwentnie, że wierzę, czy znam Boga, który jest miłością. To znaczy, że nigdy nie jestem sam. Nawet jeśli fizycznie w przestrzeni, w moim gabinecie siedzę przy biurku i piszę, nigdy nie jestem sam. Zawsze Bóg jest z nami, z osobą ochrzczoną, jeśli jest w stanie łaski oświęcającej. I z drugiej strony, proszę zauważyć inne odniesienie teraz, patrząc od strony człowieka. Właśnie ta miłość to jest klucz, która pozwoli otworzyć taką przestrzeń, w której człowiek może być pojedynczo sam, ale nigdy nie odczuwa samotności. Mianowicie, w tym momencie, kiedy podejmuję definitywną decyzję o miłowaniu Boga, anioła, człowieka. Wtedy proszę zobaczyć, co to jest miłość. To jest bycie z drugim, czyli z Bogiem, aniołem i człowiekiem. I dlatego tylko na różne sposoby. Może to być także współbytowanie fizyczne, w sensie takim cielesnym, bliskie, że przestrzennie jesteśmy bardzo blisko, czy czasowo, że w tym czasie spotykamy się w studio telewizji Trwam, ale proszę zobaczyć, co czyni miłość, to co staraliśmy sobie powiedzieć i co Paweł w sposób arcymistrzowski nam tutaj wykłada. Mianowicie, że skoro miłość potrafi transcendować przestrzeń, to nawet jeśli osoby umiłowanej nie ma przy mnie fizycznie, ale ja jestem z nią. Albo czasowo, że w tym czasie ta osoba umiłowana jak Bóg jest w wieczności. Ale ponieważ miłość przekracza czas, dlatego w tym czasie, który mam do dyspozycji, nie jestem sam. Bóg jest ze mną. I ja jestem z Bogiem i z drugim człowiekiem. W tym samym czasie, choć on może sobie spacerować nad morzem, albo nad oceanem, a ja mogę pisać przy biurku, czy też on może cierpieć, tak jak mój ojciec staruszek, a ja mogę być tutaj w studiu telewizji Trwam, ale my jesteśmy razem. Nie mamy takiego wrażenia.
Wiecie, profesorze, już czeka słuchacz, ja jeszcze nie zdążyłem podać numeru, a już dzwonią. Ja tylko myślę, że to jest ogromnie ważne, co teraz ksiądz profesor powiedział. Mianowicie jest wiele ludzi, naprawdę my spotykamy, ja spotykam ludzi mających lęk, że na przykład nie mają partnera, lata mijają, nie mają partnera i mówią, będę samotny, będę samotna. A okazuje się, że no, ja już tak dosyć ryzykownie powiem, ale może być i kapłan, może być i zakonnik, zakonnica i małżonek. Jeżeli nie kochają, to mogą nawet w tym swoim powołaniu czuć samotność, prawda? Tak.
Pokonać, stać się zwycięzcą samotności, to ponownie postawić na miłość.
Ja teraz może przypomnę numery do naszego studia w Toruniu. Jest dla Polski Północnej 657-0011, dla Polski Południowej 657-0012 i jeszcze dla zagranicy dwa numery 657-0013 i 657-0014, kierunkowe oczywiście 056. No i darmowe numery dla tych, którzy mają już w rodzinie karty, to jest 720-00300 oraz 720-00400. Odbieramy pierwszy telefon.
Halo?
Tak, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze w kibicach.
Teraz i zawsze. Znowu znany głos.
Ksiądz Jacek z Warszawy.
Pozdrawiamy księdza.
Gorąco pozdrawiam ojca Zdzisława, wspaniałego, kochanego i tak dalej. I księdza profesora Tadeusza. Myślę, że te piękne myśli, które usłyszeliśmy, które nas ogromnie wzmocniły na drodze wiary, można by ująć w takim jednym zdaniu, że przyjacielem jest ten, kto wie wszystko o tobie i nie przestaje cię kochać. To można odnieść do ludzi, do bliskich naszemu sercu, ale przede wszystkim do Pana Jezusa, do Boga, który w nas się zaszczepił łaskę wiary. Mówię to bardzo świadomie, ponieważ no, kontaktuję się i spotykam się z ludźmi, którzy tracą najbliższych, rodzice dzieci nieuleczalnie chorych w naszym szpitalu w Zwiedzie w Warszawie. I to, co pan profesor pięknie powiedział, że właśnie wiara i prawda. Tak często przychodzą do mnie rodzice i mówią, no nie ma wiary, bo dziecko jest nieuleczalnie chore. Dlaczego pan na mnie przypuścił? Odchodzą nawet od Pana Jezusa. I wtedy mówię po prostu, no, Bóg jest miłością. Bóg jest tym, który nas stworzył, powołał do życia i chce nas mieć u siebie. To, co tak pięknie w piątej modlitwie eucharystycznej wyczytujemy, czy modlimy się, mówiąc, że On nas tam oczekuje. Czyli On jest sensem i celem naszego życia. I owszem, często jest świadkiem takiego buntu, jakiegoś odejścia od Pana Boga, ale po pewnym czasie ci ludzie wracają. Jednak przychodzi jakaś refleksja, jakieś pytanie o sens życia. Oto podstawowe pytanie, skąd, dokąd i po co, prawda? Czyli o sens naszego istnienia. I budzi się wtedy ta podstawowa odpowiedź. No właśnie jesteśmy po to, żeby Boga poznać, w rezultacie Go pokochać, Jemu wiernie służyć, nawet w cierpieniu i w przeciwnościach, ale aby otrzymać cel życia, czyli życie wieczne. I to, co ksiądz profesor był uprzejmy powiedzieć, rzeczywiście ogromnie pomaga i myślę, że dla wielu słuchających jest jak balsam dla duszy, dla serca. To właśnie tyle moich przemyśleń i moich takich refleksji. I ogromnie jestem wdzięczny, że ta audycja jest i że wielu skorzysta z tego. To ich pocieszy i to jest wspaniała sprawa. Pozdrawiam gorąco i szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo dziękujemy księdzu Jackowi za to podzielenie się też swoimi refleksjami dotyczącymi tego tematu hymnu o miłości świętego Pawła. Ja myślę, tu ksiądz profesor się ustosunkuje może, a potem już poprosimy naszych tutaj techników, abyśmy mogli też i muzycznie wyśpiewać właśnie tę miłość. Bardzo proszę, księże profesor.
Bardzo serdecznie dziękuję, księże Jacku, za te bezcenne uwagi. Pokochać, czyli umiłować pomimo słabości. Właściwie można byłoby powiedzieć, że miłuje dopiero ten, kto naprawdę rzetelnie poznał drugiego, czyli poznał nie tylko jego sferę, czy ten wymiar doskonałości, które dany człowiek w życiu osiągnął, lecz także, który posiada słabości. I można, ja tak sobie myślę, że dopiero wtedy rzetelnie miłuje się drugiego, jeśli się zna jego słabość. Proszę zobaczyć, Chrystus, który w sposób doskonały zna słabość ludzkości. I On przychodzi i cenę krzyża i śmierci płaci, znając nas doskonale. Ale dlaczego to czyni? Z miłości. I to jest w tym krzyżu święty Augustyn powiada felix culpa, o szczęśliwa wina, która nam sprowadziła takiego Zbawiciela. Właśnie, czyli na czym polega ten miłosierny wymiar miłości Boga? Na tym, że Bóg miłuje pomimo naszej słabości, czyli naszej krukości. I w ten sposób odsłania te ostateczne wymiary miłości Boga, które nazywamy miłosierdziem. A jeśli chodzi o drugi aspekt, bo tak wydaje mi się, że księdzu Jackowi o to chodziło, na przykład rodzice tracą dziecko w bardzo młodym wieku, w dzieciństwie albo w młodości, albo też odwrotnie, że dziecko traci rodziców czy przyjaciół w dzieciństwie. Gdzie jest tutaj ostateczny klucz? Znowu, który jest związany z miłością, że rzeczywiście ksiądz Jacek dał świetną radę, najlepszą, jaką można było dać tym rodzicom cierpiącym dogłębnie z powodu rozstania czasowego ze swoim umierającym dzieckiem. Bóg jest miłością. Na czym to polega? Jeżeli do końca zrozumieliśmy, że Bóg jest miłością i zdecydowaliśmy się na miłość Boga i człowieka, to wtedy rozumiemy, że czas też jest dziełem miłości. Czas w ogóle wszechświata, ale też czas istnienia danego człowieka na ziemi. Że tej granicy bytu określonej czasem nie może wyznaczyć człowiek. Czyli ja nie mogę powiedzieć, że moja mama ma żyć 100 lat, tak jak ci kochani rodzice, których z serca pozdrawiamy, którym ksiądz Jacek powiedział te najwspanialsze słowa i obiecuję też się modlić za to ich dzieciątka, też możemy powiedzieć, kochani rodzice, czas życia waszego dziecka, tak jak wasz czas na ziemi, został określony co do sekundy przez boską miłość. A skoro boska miłość powołuje człowieka, nawet w tym dramacie nieprzeniknionym przez naszego ducha, niemożliwym do przeniknięcia go naszym duchem, tego rozpadu naszej natury w akcie śmierci, ale nasz czas jest wyznaczony przez miłość. Dlatego śmierć przyjdzie w tym momencie, w którym miłość Boża uznała i to zaplanowała. Stąd też ja myślę, że pytanie o to, kiedy kto umiera, na fundamencie miłości i w perspektywie odwiecznej miłości jest kompletnie nieważne. Trzeba się tego długo uczyć, ale jest to możliwe do nauczenia.
W najlepszym momencie człowiek zawsze przechodzi na drugą stronę, prawda? Księże profesorze, może teraz zadedykujemy wszystkim, którzy tęsknią za prawdziwą miłością, ten oto utwór muzyczny.
przecież mojej chaty. Nikt, tylko wiatr, wiatr i ty. To co zostało, zostało z nas. Wszystkie myśli zabłąkane pozbieram na lepszy czas. Zatrzymam tylko zasuszony ten kwiat. Może kiedyś tutaj wrócę, może za parę lat. Zatrzymam tylko zasuszony ten kwiat. Może kiedyś tutaj wrócę, może za parę lat.
Drodzy widzowie, drodzy słuchacze, pragnę teraz dalej zaprosić Was, byście telefonowali, współtworzyli te nasze rozmowy niedokończone. Wydaje mi się, że popełniłem mały błąd. W rodzinie numer jest 720-100-300 i drugi 720-100-400. Gorąco zapraszamy. Mamy właśnie już następny telefon. Telewizja Trwam i Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca prowadzącego, witam szanownego księdza profesora i wszystkich rodaków biorących udział w tej audycji.
Kto się do nas dodzwonił i skąd?
Moje imię jest Wacław, ja dzwonię z Chicago.
O, bardzo na miło.
Chciałbym się odnieść do sprawy najważniejszej, miłości Boga do ludzi. Chciałbym przede wszystkim uczonym powiedzieć, którzy cokolwiek odkrywają, że odkrywają to, co już Bóg z miłości do nas stworzył. Także nihilnowi, jakby to ojciec powiedział, bo po prostu my odkrywamy to, czym nas Bóg już obdarował. I teraz albo gardzimy tym, wykorzystujemy przeciwko naszym siostrom i braciom, że tak powiem, albo wykorzystujemy dla naszego wspólnego dobra. Jeżeli chodzi o pojęcie bardzo ważne dla mnie, proszę ojca, jest w matematyce jest takie pojęcie od minus do plus nieskończoności. I my mówimy, że my zdążamy do wieczności. Wydaje mi się, że Bóg powołując nas do istnienia, my nie wiemy, gdzie byliśmy przed urodzeniem. Ja przepraszam, ja tu nie chcę mówić, że żadnej reinkarnacji czy coś takiego, ja tego nie rozumiem w ogóle. Ale po prostu my już jesteśmy w tej wieczności. My jesteśmy w tej wieczności i w tej wieczności umieściła nas miłość Boga. I miłość wzajemna między nami pozwala nam tu funkcjonować, a nienawiść będzie nas niszczyła. Powiem taki przykład. 15 grudnia w ubiegłym roku o godzinie 4:00 rano tutaj w Chicago w domu obudziłem się i słyszę głos mojej siostry. Wacek, nie bądź tak daleko. Dosłownie, taki głos. A ona była w Łodzi. Za 3 godziny telefon otrzymałem, może nie za 3 godziny, za 2. Po 3 godzinach otrzymuję telefon, że moja siostra zmarła. Okazuje się, że ja tak sobie myślę, to tłumaczę sobie tak, że ona z miłości do mnie to powiedziała. Mimo, że już odchodziła. Ja nie wiedziałem jeszcze przecież dlaczego tak się dzieje. Więc wracając do tego, co ojciec powiedział, że pewna pani powiedziała, że święty Paweł, czy whatever, whoever tam powiedział to, ktokolwiek, że kobiety są zmuszane do rodzenia dzieci i tak dalej. No więc ta pani po prostu nie zna pojęcia miłości. przepraszam, że tak mówię, ale bo przecież z miłości ta pani została powołana do życia przez swoich rodziców za łaską Boga. I z miłości znalazła się w tym fragmencie tej wieczności, w której jesteśmy, umiejscowieni. Jeżeli już jesteśmy, to już jesteśmy w wieczności. Tylko teraz albo zdążamy do wieczności, tak jak w matematyce minus, albo plus. To już jest nasz wybór. I tej pani też. Jeżeli będziemy się kierować wiecznością, miłością, a miłość jest, owocem miłości, przepraszam, jest mądrość, która wcale nie jest pojęciem względnym, bo mądrość jest zakotwiczona właśnie w Bożej mądrości, w Bożej miłości, którą Bóg nas obdarował. Jeżeli tą mądrość uznamy i będziemy ją udoskonalać właśnie poprzez miłość, poprzez chęć dotarcia do prawdy, poprzez poszukiwanie tej prawdy, właśnie jak to uczeni robią, ale wszystko w świetle Bożej woli, Bożej miłości, no to będziemy się udoskonalać w naszej mądrości. A jeżeli odrzucimy to i powiemy, że my jesteśmy mądrzejsi od Boga i będziemy robić to, co będziemy chcieli robić, no to może niedługo będzie koniec świata. Niektórzy tak właśnie plądują. Ludzie pozbawieni właśnie wiary w Boga i miłości do ludzi. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Bóg zapłać, Panie Wacławie. I co ksiądz profesor na ten głos widza i słuchacza?
Bardzo dziękuję Panu za tę wypowiedź i rzeczywiście nie odkrywamy nic nowego, jeżeli mówimy, że wszystko, co istnieje, jest dziełem miłości. Ale proszę sobie uświadomić i proszę spojrzeć na historię duchową świata, na przykład intelektualną świata. Jak rozum ludzki, choćby ostatnich wieków, jest zagubiony w takim rozumieniu otaczającej nas rzeczywistości, że drugi człowiek, kwiat, zwierzę, roślina są dziełami miłości stwórczej Boga. Takiego rozumienia nie ma. Wprost przeciwnie. W miejsce stwórczego ducha Boga wprowadzono albo stwórczego człowieka, tak jak Feuerbach, albo stwórczą materię, tak jak Karl Marx, albo jakieś wyłanianie się świata samego ze siebie u Martina Heideggera, czy też później już nicość w takiej postmodernistycznej filozofii, że wszystko wywodzi się z nicości, nie z miłości, a lecz z nicości i w związku z tym, ku czemu bytujemy? Ku nicości, ku śmierci. Dlatego też bardzo ważnym jest sobie ciągle na nowo uświadomienie, że rzeczywiście wszystko, co istnieje, jest dziełem Bożej miłości. Ja nie podzielam jednak pańskiej tezy co do wieczności tego świata, dlatego że istnieje realna różnica między wiecznością, w której mieszka Bóg, aniołowie i święci, a czasem, w którym my żyjemy. My wprawdzie uczestniczymy w wieczności, ale my żyjemy w czasie i przestrzeni tego wszechświata, czyli nie w wieczności. Ale jeżeli byśmy dokonali matematyzacji wieczności, tak jak myślę, że wielu matematyków, nie tylko Russell, ale także innych filozofów matematyki, dokonali takiej matematyzacji Boga. I wtedy doszli do tego typu problemów, że po prostu stwierdzili, że nieskończoność matematyczna jest identyczna, tożsama z nieskończonością wieczności. To są istotne różnice między nieskończonością wszechświata określonego czasem i przestrzenią, a nieskończonością wieczności. I także, i oczywiście, jeśli mówiliśmy tutaj o tym, że fundamentem miłości jest prawda, ale ona ma swoją granicę, to nie w tym celu, żeby dokonać relatywizacji prawdy jako prawdy, wprost przeciwnie. Powiedzieliśmy, że dopiero prawda uformowana przez miłość jest tą pełnią życia duchowego człowieka. I w związku z tym nigdy nie można zrelatywizować prawdy. Dlaczego? Ponieważ skoro określiliśmy, że prawda jest fundamentem miłości, to gdybyśmy zrelatywizowali fundament, to zrelatywizowalibyśmy miłość, czyli uniemożliwilibyśmy miłość. Podobnie byłoby z domem. Na przykład, jeśli dom jest wybudowany i ma mocny fundament, ale ktoś by sobie powiedział, a nie, to mi się nie podoba, ja muszę ten fundament skasować. Więc wyburzyłby fundament. Co by pozostało z domu? Ruina. Tak definiujemy dom bez fundamentów, że on jest ruiną. I w związku z tym prawda w odniesieniu do w relacji do miłości nie jest względną, wprost przeciwnie, jest konstytutywną, czyli konieczną. Ale niemniej jednak, jeśli pytamy, kiedy jest człowiek większym, doskonalszym, to człowiek prawdy i człowiek wiary jest mniej doskonałym człowiekiem od człowieka miłości. Dlatego, że w miłości kulminuje nasza chrześcijańska i ludzka bytowość.
Że profesorze, następny słuchacz czeka. Odbieramy następny telefon. Telewizja Trwami, Radio Maryja. Słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Najświętsza Maria Panna.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie obu księży.
Kto się do nas zadzwonił?
Dzwoni Maria z Niemiec. Chciałam się księdzu Guzowi przypomnieć, z malutką grupą wiernych modliliśmy się przed laty na Grobie Pańskim w Jerozolimie całą noc. I tam czułam, jak daleko sięga miłość Chrystusa, miłość Boga ponad śmierć. Wiem, że miłość i cierpienie to droga człowieka na ziemi, ale cierpienie Chrystusa to jest tajemnica. Dla mnie jest i będzie. Może coś na ten temat ksiądz może nam powiedzieć.
Bardzo dziękujemy za i za to pozdrowienie Pani i za to wspólne pielgrzymowanie tam w Ziemi Świętej, pamiętam. A jednocześnie za to zestawienie, ponowne wprowadzenie naszej refleksji na tę płaszczyznę miłości Boga i jednocześnie cierpienia Jezusa jako człowieka. Tutaj chciałbym na dwa aspekty zwrócić uwagę. Po pierwsze, mówimy o cierpieniu Jezusa, nie mówimy o cierpieniu Boga, dlatego że Bóg jest doskonały. On nie potrafi cierpieć. To jest miłość i cierpienie, to jest sprzeczność. Miłość jest pełnią. To jest. Ale dlaczego mówimy o cierpieniu Jezusa, czy też o śmierci Jezusa, jego ludzkiego ciała, a nie tak, jak powiedział na przykład Hegel, czy Nietzsche, Friedrich Nietzsche, że Bóg umarł. Nigdy Bóg nie umiera, ponieważ jest wieczną istotą. I tutaj cierpienie Jezusa jako człowieka to jest rzeczywiście z jednej strony tajemnica, ale tajemnica, którą Biblia nam dalece odsłania. Mianowicie, że Bóg cierpi za nas. On, miłując nas i tą ostateczną racją miłości Jezusa, czy cierpienia Jezusa, tego przyjęcia cierpienia Jezusa, krzyża, jest właśnie Jego miłość. I tutaj odsłania się ten najgłębszy wymiar miłości i zasadniczy wymiar miłości, że miłość miłuje zawsze. Ona nie miłuje tylko wtedy, kiedy drugi jest doskonały, tylko miłuje jeszcze bardziej wtedy, kiedy drugiemu coś się nie wiedzie, kruszy, kiedy jego byt się załamuje. Wtedy ta miłość jeszcze z większą dynamiką po prostu się pojawia. I tutaj mamy do czynienia z taką niezwykłością, cudownością miłości Boga do człowieka w osobie Jezusa z Nazaretu. Ale ten krzyż, właśnie co stanowi sumę tego krzyża? Brak miłości ze strony stworzeń rozumnych i wolnych, którymi są ludzie i część aniołów. Ten krzyż został właśnie ukuty przez wszystko, co się nazywa niemiłością, czyli nienawiścią.
Księże profesorze, niestety znowuż czas jest nieubłagany dla nas i też dla widzów i słuchaczy. Czas się skończył. Bardzo dziękuję w imieniu wszystkich słuchaczy i widzów telewizji TWAM za udział w tej części telewizyjnej. Cieszymy się, że będziemy mogli się ze słuchaczami Radia Maryja spotkać o godzinie 21.40, aby ten temat kontynuować. Może na zakończenie dwa słówka, księże profesorze.
Ja pragnę bardzo serdecznie ojcu Zdzisławowi i wszystkim ojcom na czele z ojcem dyrektorem podziękować za to urocze zaproszenie z takim tematem, bo właśnie ojciec Benedykt wybrał ten temat na te nasze spotkania i to pięknie wpisuje się w kontekst. Nie przypuszczałem, że najnowsza encyklika Benedykta XVI będzie nosić ten tytuł Caritas in Veritate, czyli miłość w prawdzie, żeby prowadzić refleksję ludzkości a przez to historii świata we właściwym kierunku, że tym kierunkiem jest miłość i że wolno mi było się podzielić kilkoma refleksjami z Państwem. To jest dla mnie ogromnym zaszczytem i radością serca i bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu i życzę, żeby ta boska miłość wszystkich Państwa jak najhojniej pobłogosławiła, a szczególnie tutaj ojców, redemptorystów i to wspaniałe dzieło Telewizji TRWAM, Radia Maryja i innych dzieł, które właśnie w tym jest ich wielkość, że one poszukują tych najgłębszych fundamentów naszej bytowości i w ogóle bytowości wszechświata i Boga i dzielą się tą poznaną prawdą, ale w klimacie miłości z ludzkością, ze światem, z naszym narodem przede wszystkim. Także tego z serca rzeczywiście gratuluję i życzę błogosławieństwa Bożej miłości na dalsze lata, bo to jest decydująca misja w życiu i w historii narodu, w myśli narodu na te dni i w ogóle przyszłość będzie pokazywać, że ten kierunek pracy medialnej na przykład jest 100% trafiony.
Serdeczny Bóg zapłać. Drodzy Państwo, naszym gościem był ksiądz profesor Tadeusz Gus, któremu bardzo dziękujemy za udział w tej audycji. Myślę, że dla nas wszystkich spojrzenie od strony filozofa na ten hymn o miłości świętego Pawła stał się dla każdego z nas wewnętrznym duchowym ubogaceniem. Niech miłość dalej nas prowokuje, abyśmy z naszego życia uczynili dar dla Boga i dla naszych bliźnich. Żegnam się z Państwem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.